With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 87 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 87 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jan Paweł II za temat Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997 roku wybrał Eucharystię i wolność. Kongres ten był niezwykłym hymnem wdzięczności Chrystusowi za dar wolności w Europie Środkowej, który stał się dobrodziejstwem dla całego Kościoła i całego świata. Kongres ukazał, że wiara w Chrystusa Odkupiciela, obecnego w liturgii eucharystycznej i w Najświętszym Sakramencie, była źródłem nadziei i miłości, które przetrwały wszelkie cierpienia i prześladowania, że to ona ostatecznie wysłużyła i urzeczywistniła wolność. Kongres ten był dziękczynieniem, a zarazem zastanowieniem się nad darem wolności w życiu społecznym i politycznym. Ten temat jest nam wszystkim bliski. Przecież to nasi i wasi rodzice, dziadkowie, a niejednokrotnie wy sami, wybraliście tułaczkę, rozłąkę z umiłowaną Polską, aby zachować to, co najcenniejsze – wolność i wiarę. Jeśli tak wielu Polaków jest dziś we wszystkich zakątkach świata, to nie dlatego, że tkwi w nas niespokojny duch, lub dlatego, że nie miłujemy kraju naszego pochodzenia, lecz z tej przyczyny, że przez wieki w Polsce brakowało prawdziwej wolności politycznej, społecznej i religijnej.
Zapraszamy was dzisiaj na archiwalny program ojca Mariana Tolczyka.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Żyjący w II wieku po Chrystusie pogański filozof Celsus napisał dzieło, ale też Logos, w którym starając się wyszydzić chrześcijańską wiarę we wcielenie i odkupienie człowieka, stwierdzał, że chrześcijanie są szaleni. Według niego bowiem jest szaleństwem wierzyć, że Bóg stał się jednym spośród ludzi, tak że można z Nim się zjednoczyć w ramach uczty. Tę opinię starożytnego filozofa trzeba by jednak odwrócić. To nie chrześcijanie są szaleni. Wierząc, że Chrystus daje się im pod postacią chleba, lecz Bóg oszalał w swojej miłości ku człowiekowi. Eucharystia jest bowiem wyrazem szalonej miłości Chrystusa do człowieka. Ofiara Chrystusa była Jego dobrowolnym wyborem. Nikt mi nie odbiera życia, ale ja sam je daję, mówi Chrystus. Daje nam siebie w tym chlebie, abyśmy z Eucharystii czerpali naszą wolność. W Eucharystii możemy znaleźć drogę do wyzwolenia, także od nowych form niewoli, które dzisiaj pojawiają się w społeczeństwie nastawionym na przyjemność i użycie. Tak ludzie żyjący na wschodzie, jak i na zachodzie, nierzadko pojmują wolność jako całkowitą swobodę czy luz w każdej dziedzinie, brak jakiejkolwiek dyscypliny, autorytetu i poczucia obowiązku. Nie wiedzą, co z taką wolnością zrobić. Gotowi są ją nawet oddać za chleb, co zauważył jeszcze przed rewolucją bolszewicką Dostojewski, który w usta ludu rosyjskiego włożył słowa: zabierzcie wolność, a dajcie nam chleba. Wolność, jakiej szukamy u Chrystusa i w sakramencie eucharystycznym, mówi Ojciec Święty, to oba wolność rozległa i głęboka, opisana przez Sobór Watykański II. Wolność prawdziwa to szczególny znak obrazu Bożego w człowieku. Właśnie o takiej wolności mówi apostoł Paweł w liście do Galatów słowami, które stały się mottem kongresu: ku wolności wyspowodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie podawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Ostatnia wieczerza jest jedną z najpiękniejszych scen w Ewangelii. Obraz taki znajdziemy w domu niejednej rodziny czy klasztornym refektarzu. Zasiadając ze swymi uczniami, do spożycia tradycyjnej żydowskiej pasy, Jezus czynił to nie tylko dla upamiętnienia wydarzeń zamierzchłej historii Izraela, wyjścia z niewoli egipskiej. Ostatnia wieczerza paschalna Chrystusa była przede wszystkim przygotowaniem uczniów do tego, co miało dopiero nastąpić. Do Jego śmierci i zmartwychwstania, które otworzyły całej ludzkości drogę wyjścia z niewoli grzechu i śmierci. Jezus mówi: gorąco pragnę spożyć tę paskę z wami, zanim będę cierpiał. Przekazuje uczniom pozostającym na świecie szczególny dar miłości, samego siebie, ciało wydane za nas i krew wylaną za wielu, to znaczy za wszystkich ludzi. Słusznie mówimy więc o Eucharystii, że jest sakramentem miłości. Ta wcielona i ukryta miłość wymaga więc naszej uwagi oraz przygotowania do spotkania z nią. Przykład widzimy w życiu świętych. Franciszek Salezy starał się przygotować do mszy świętej i komunii przez cały dzień, tak aby w każdej chwili, zapytany o to, co robi, mógł odpowiedzieć: przygotowuję się do ofiary eucharystycznej. Trzeba, abyśmy w naszych sercach pobudzali głód Chrystusa, głód Jego miłości i obecności. O głodzie takim opowiadał ksiądz Roman Szczygieł, Palotyn. Choruje już 39 lat. Przez 2 lata nie stawałem przy ołtarzu, nie odprawiałem mszy świętej, nie mogłem nawiedzić Pana Jezusa. Nawet modlić się nie mogłem, leżąc jak chłoda drewna. Choroba była ciężka, nie wstawałem z łóżka, często spływały mi po policzkach łzy. Czy mogłem się buntować, kiedy Jezus ukrzyżowany był przy mnie i pomagał mi nieść ten krzyż? Ta Jego obecność była podobna do eucharystycznej. Święty Paweł mówił przecież: w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On był w mojej tęsknocie, jak jest w tęsknocie wszystkich chorych, którzy nie mogą Go codziennie przyjmować do swojego serca. Widziałem wtedy Chrystusa w innych ludziach, chorych jak ja, w odwiedzających, w lekarzu, pielęgniarce czy salowej. Chrystus, obecny w tym pragnieniu i tęsknocie, dawał memu duchowi wolność od troski i bólu, nawet wtedy, gdy ciało było zupełnie sponiebierane przez cierpienie. W Eucharystii jest jednak jeszcze głębsza tajemnica niż tylko nasze pragnienie. Oto sam Zbawiciel z niecierpliwością oczekuje tego spotkania z nami. On gorąco pragnie, aby tę paschalną wieczerzę, jaką jest msza święta, spożywać z nami przynajmniej w każdą niedzielę. Święty Augustyn stwierdzał, że w komunii świętej nie tyle my przyjmujemy Chrystusa, ile On nas przyjmuje, otacza swoją miłością, uwalnia od zła i napełnia swymi darami, abyśmy otrzymaną od Niego wolność potrafili dobrze wykorzystać. Dobrowolna ofiara Jezusa staje się obecna i działa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza każdego dnia. On ofiarował na krzyżu samego siebie za nas, abyśmy razem z Nim mogli odrodzić się do nowego życia. Chrystus ukrzyżowany objawia autentyczny sens wolności w pełni go realizuje poprzez całkowity dar z siebie i powołuje swoich uczniów do udziału w tej samej wolności. W XX stuleciu, podobnie jak w pierwszych wiekach Kościoła, Eucharystia była chlebem wolności. Jej sprawowanie tworzyło przestrzeń nadziei i wiary na odzyskanie wolności, a równocześnie była ona umocnieniem dla uczniów Chrystusa. Współbracia franciszkanie, potajemnie odwiedzający kraje pod dyktaturą komunistyczną, w których sytuacja Kościoła katolickiego była o wiele trudniejsza niż w Polsce, opowiadali mi o rodzinach, które w wielkiej tajemnicy przechowywały ornat mszalny, wyjmowany tylko w niedzielę i tylko przy zaufanych osobach po to, aby położyć go na stole i przynajmniej w ten duchowy sposób łączy się ze sprawowaniem Eucharystii. Z tych katakumb naszych czasów, jak je nazwał Jan Paweł II, wyszli także współczesni męczennicy, którzy dając świadectwo własnym życiem, nieraz aż po oddanie go za wiarę, ukazali wzniosłą wartość ludzkiej godności i posłuszeństwa prawu Bożemu. Módlmy się słowami.
Wszechmogący, wieczny Boże, który wyzwoliłeś nas z niewoli grzechu, zbawiając człowieka przez miłość ofiarniczą Twojego Syna, daj nam tak sprawować, adorować i żyć Najświętszą Eucharystią, abyśmy napełnieni Duchem Świętym godnie używali otrzymanej wolności. Niech prawda, dobro i miłość Twoja pomogą nam w pokoju przybliżać Królestwo Boże na ziemi, między narodami, w naszych rodzinach, w zakładach pracy, pośród chorych, wątpiących, nieznających Ciebie, który jesteś prawdziwą wolnością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym nieustannie jednoczy nas z Tobą na wieki wieków. Amen.
W naszej skrzynce pytań jest dziś list z Toronto, Ontario.
Cenię sobie udzielane na zakończenie programu Godziny Różańcowej błogosławieństwo, którego dawniej nie było. Proszę o wyjaśnienie tego błogosławieństwa.
Założyciel Godziny Różańcowej, ojciec Justyn Figas, zazwyczaj kończył program błogosławieństwem eucharystycznym. Podobnie czynił jego następca, ojciec Cornelian Dende. Wszystkie błogosławieństwa ustanowione przez Kościół mają na celu duchowe dobro ludu Bożego, bo prowadzą wiernych do uwielbienia Boga, przygotowują do sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. Tylko nieliczne zastrzeżone są biskupom, innych udzielają kapłani i diakoni, a w pewnych okolicznościach mogą je sprawować również świeccy. Myślę, że znacie błogosławieństwo, którego nowożeńcom przed udaniem się do kościoła udzielają ich rodzice. Pamiętajcie jednak, że zwyczajnego błogosławieństwa na co dzień może udzielić każdy i każda z was poprzez uczynienie znaku krzyża na czole dzieciom lub wnukom, gdy idą do szkoły lub w łóżku na dobranoc. Podobnie mogą się błogosławić nawzajem małżonkowie, gdy się rozstają, nawet wyjeżdżając z domu do różnych miejsc pracy. Warto, by ta tradycja trwała w waszych rodzinach, tak aby Boże błogosławieństwo rozlewało się w waszych domach, nie tylko z okazji wielkich uroczystości, odwiedzin duszpasterzy, czy słuchania naszego programu. Sami wiecie, jak bardzo to Boże błogosławieństwo jest potrzebne w wytrwaniu w dobrym.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na wrzesień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następującą intencję powszechną. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność świętego Maksymiliana.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na wrzesień łączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę września. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Bolesnej. Dwa tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia nowenny różańcowej, która potrwa przez cały październik. Ten miesiąc ma charakter maryjny ze względu na codzienne nabożeństwa różańcowe, do których tak bardzo zachęcają papieże. I my ich zachęcamy też. Weźcie udział w naszej nowennie, przysyłając swoje intencje oraz ofiary na dalsze prowadzenie godziny różańcowej. Uczestniczcie w nabożeństwach różańcowych w swoich parafiach.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 87 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, Skrytka Pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.
Zdrowość moja.